Anna Nizioł, psycholog. Rozmawiamy dzisiaj o konfliktach. Przed przerwą wspomniałyśmy o takich osobach, które są konfliktogenne, które mają naprawdę zalęknione dziecko w sobie i poczucie wartości i różnego rodzaju właśnie lęki, strachy. I racja musi być po ich stronie i koniec. No i tym głośniej krzyczą i nie przegadamy ich, nie liczmy na jakąś empatię z ich strony, bo tam są wszystkie mechanizmy obronne nastawione na to, żeby udowodnić, zakrzyczeć, zawrzeszczeć na przykład, co może być bardzo trudne dla osoby oskarżanej o różne rzeczy, bo tu wchodzi też w grę pewnie projekcja, no ale nie narzucam się. Pani psycholog wyjaśni nam to najlepiej.
Znajomość tematu, pani redaktor, jest na wysokim poziomie.
Nasłuchuję to już od lat. Nasłuchałam się tych teorii i praktyki. Tak.
No właśnie. I pewnie się pani dużo nasłuchała i nasi słuchacze też na temat wiązki B. Mhm. Wiązka B, czyli taka grupa wskaźników behawioralnych, tak byśmy to nazwali, ale bardziej takich zachowań, które możemy widzieć przy poszczególnych zaburzeniach osobowości. Taką drogą trochę wyjaśnienia. Nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani i to jest taki ha, 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 żart psychologiczny. Państwo się teraz mało śmiejecie. Dla nas to kiedyś było zabawne, dzisiaj niestety nie jest. Każdy z nas ma jakiegoś świra, mówiąc krótko. Tak? Pytanie, czy on jest mniejszy, czy on jest większy i jakiej jakości i rodzaju on jest. Każdy z nas przez pryzmat swojego życia doznał wielu rzeczy, a w większości w czasie dzieciństwa rzeczy, na które nie miał kompletnie wpływu. I zanim tutaj podpalimy na stosie całą wiązkę B, należy pamiętać, że ci ludzie raz się nie urodzili. Oni to dostali w spadku psychogenetycznym, czy w jakimś inwentarzu rodziny i otoczenia, w jakim się urodzili, wychowali. Oczywiście możemy mówić, że są tam jakieś zmiany organiczne, bo ktoś jest bardziej podatny na to, czy nie. Natomiast wiem, jakby nawet jeśli jest podatny, to środowisko jest w stanie z badań wynika wyprowadzić tego człowieka na osobę, która takiego zaburzenia mieć nie będzie. I oczywiście różne zaburzenia są na kontinuum, więc to, że ktoś na przykład bardzo lubi występować publicznie i świetnie się w tym czuje, jest wspaniałym konferansjerem, ludzie go kochają, to nie znaczy, że jest narcyzem pierwszej wody, tylko po prostu ma do tego talent. Jeśli natomiast jest to tak, że jest to opłacone jakimś wielkim zaangażowaniem, czy uzupełnia to jakieś deficyty poczucia własnej wartości, bo wszyscy mnie ze sceny przecież kochają, no to wtedy można się zastanawiać, czy to jest jakaś cecha charakterystyczna, osobowościowa tej osoby.
Albo czy też tworzy jakiś fałszywy, idealny wizerunek w mediach społecznościowych. A właśnie media tego typu stwarzają przestrzeń do podkreślania tego typu cech właśnie narcystycznych i tak dalej.
O mediach to pewnie mogłybyśmy ze 4 godziny jeszcze tutaj dywagować. Są oczywiście źródłem wykwitów narcystycznych. Natomiast, drodzy Państwo, umówmy się, jeśli popatrzymy na definicję naszego ja, to mamy ja nasze wewnętrzne, takie, do którego nie mamy dostępu. Mamy ja nasze wewnętrzne, takie, przez które ja siebie widzę i ja sama wiem, jaka ja jestem. I tylko ja siebie taką znam. Jest moje ja towarzyskie, czyli takie, jak widzi mnie Monika, pan Marek, nie wiem, moi przyjaciele i tak dalej. I jest ja publiczne. Ja publiczne jest wizerunkiem, kreowanym. Więc to, co państwo widzicie na Facebookach u swoich kolegów i koleżanek, to często jest po prostu wizerunek i niektórzy tym wizerunkiem zarządzają tak, że jest to ich strategia marketingowa dla marki osobistej i oni tak funkcjonują w miejscach publicznych i to nie ma nic wspólnego z tym, jak żyją prywatnie. A są takie osoby, które myślą, że to, co przeczytają na Facebooku czy na innym Instagramie, to jest w ogóle dokładnie ta osoba, którą jest na co dzień. Nie. Nie. Im bardziej ktoś jest osadzony w marketingu i w psychologii marketingu, ten będzie wiedział, że wykorzystywanie narzędzi social mediowych jest do tworzenia wizerunku. Ale odeszłyśmy od konfliktu poniekąd, bo skupiłyśmy się na wiązce B. Powiedziałyśmy o tym, że są to osoby, które jakby w wyniku tej konstelacji, tego układu dziedzictwa psychogenetycznego, środowiska, systemów wychowawczych, tego wszystkiego jakby w kompilacji spowodowało, że dana osoba ma takie cechy,
Przypomnijmy to nazewnictwo: borderline, narcyzm.
Wyjaśnię. Do wiązki B, tak, mamy tutaj cztery podstawowe zaburzenia, ale zanim dojdziemy do zaburzeń, to jeszcze musimy powiedzieć o czymś takim, że jest jak rys osobowościowy, tak? Czyli jakieś natężenie tych cech, które, czy to są narcystyczne, czy histrioniczne, czy do borderline, czy do socjopatii łamanej na psychopatię. To do wykwitu pełnego zaburzenia, czyli tam gdzieś zaczyna się to zaburzenie, do tego, że to jest bardzo duże zaburzenie, też jest jeszcze duża droga. Więc najczęściej jest tak, że osoby, które mają przepotężne zaburzenia, już są na samym krańcu tego kontinuum, są to jednostki, które jakby słabo funkcjonują w życiu codziennym. Potrzebują dużego wsparcia do tego, żeby funkcjonować, mówiąc krótko. Większość ludzi, z którymi mamy do czynienia tu i teraz, to są ludzie, którzy mają jakąś swoją charakterystykę. Ale abstrahując w ogóle od charakterystyki, wszyscy my, łącznie ze mną, mamy coraz większe możliwości radzenia sobie z konfliktami, bo jest coraz większa świadomość, coraz więcej wiedzy, ale i tak zaczynamy prawie że od zera. Prawie jakby orzemy ten ugór od kilkunastu lat, rozwijając się, goniąc gdzieś Europę, dochodząc do jakichś nowoczesnych metod, czy to zarządzania w organizacji, czy też samoświadomości. Ludzie medytują, jeżdżą do Indii, otwierają się na świat, a jak się otwierają na świat, to sobie łamią trochę te schematy poznawcze. Tak? Nie dlatego też mówimy, że podróże kształcą. Nie dlatego, że kształcą, bo się dowiesz, ile kosztuje chleb w Bangladeszu, tylko dlatego, że zobaczysz, że ludzie tam żyją w inny sposób i żyją. Że twój punkt widzenia to nie jest jedyny słuszny punkt widzenia, twój jedyny, ten, o który się będziesz bił jako Częstochowe, tylko w naszym konflikcie dodatkowo my łamiemy schematy. Uczymy się rozmawiać z ludźmi, którzy nie znają naszego języka, nie znają naszego kodu. I na tym polega pierwszy etap niedoprowadzania właściwie do konfliktu, co pewnego rodzaju otwartość i akceptacja dla zjawisk, które zasadniczo w żaden sposób ci nie dotyczą. Bo owszem, pomagajmy sobie nawzajem, no ale w jaki sposób człowiek, który żyje, nie wiem, na drugim końcu świata, ma realny wpływ na twoje życie? Żaden. Żaden.
Jak sobie radzić z konfliktem, jeżeli mamy do czynienia z osobą o takich rysach histrionicznych, borderline, narcyzm, psychopatia, socjopatia? Najłatwiej byłoby omijać, ale czasami jesteśmy w związku z taką osobą. I zanim ją ominiemy, to jeszcze daleka droga.
Trochę się śmieję.
Albo pracujemy z taką osobą.
Bowiem tak, śmiejemy się bowiem.
Się zdarza.
Pani redaktor. No się zdarza, no co mamy powiedzieć? No zdarza się. Są sytuacje, że pracujemy z ludźmi, na których kompletnie nie ma, na dobór których w naszej grupie kompletnie nie mamy znaczenia. Przepraszam, wpływu. To, że...
Zapewne dla nich nie mamy znaczenia.
Może się tak zdarzyć, że wartościowo, relacyjnie nie mamy dla nich znaczenia, ale w realizacji ich jakiegoś nieuświadomionego planu mamy bardzo duże znaczenie. Dlatego sobie nas wybrali. My mówiliśmy o mobbingu, mówiliśmy o dyskryminacji, o wypaleniu zawodowym, o tych wszystkich takich patologiach organizacyjnych, które się dzieją. Ale to nie jest tak, że my nie jesteśmy potrzebni. My jesteśmy do czegoś potrzebni, bo jesteśmy tam używani. To nie jest prawdziwa relacja, to jest używanie kogoś do czegoś, do podniesienia sobie statusu. Mężczyźni, którzy mają na przykład kryzys wieku średniego i realizują się w nowych związkach pobocznych, nazwijmy temat po imieniu, z młodszymi partnerkami, no mówiąc wprost, podnoszą sobie w ich mniemaniu
kobiety też
poziom takiego samozadowolenia, wartości społecznej, które mają. Nie wiem, czy wśród u kobiet jest takie przyzwolenie w naszym środowisku, żeby kobieta, która sobie jakby układa życie na nowo, osiągała tak wysoki status społeczny w momencie, kiedy dotrzeć do mężczyzn. Ale zostawmy to, bo to no, gruby temat i na długo. Natomiast jeśli chodzi o konflikty i brak możliwości współpracy z takimi osobami, trzeba pamiętać, że jeśli popatrzymy na organizację, czyli krótko mówiąc firmę, to są to osoby, które posiadają cechy, których nie posiadają inni członkowie zespołu. I teraz świadomość osób, które zarządzają organizacją i mają wiedzę, bo to są psychologowie biznesu w biznesie, żeby wiedzieć, jak wykorzystać atuty osób, które pewne cechy mają ponadnormatywnie rozwinięte. Jeśli mówimy na przykład o narcyzach wysoko funkcjonujących, to jest ich cała masa na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich wysokiego szczebla. Dlatego też wykorzystywanie ich potencjału, ten brak empatii, który jest minusem normalnie w tym zaburzeniu, powoduje, że są to osoby, które podejmują bardzo śmiałe decyzje. Rzadko się mylą. Są niezwykle inteligentni. Więc nie jest do końca tak, że wszystkich teraz wylejemy po prostu związką B. A ty jesteś związka B, to ja cię zdiagnozowałam podwórkową metodą polizać palec i wystawić na wiatr, to będziesz akurat teraz narcyzem. Nie, to tak nie działa. Ale osoby o takich wysokich rysach, chociażby właśnie narcystycznych, pokazują, że podejmują decyzje bardzo śmiałe. Żyć z nimi się nie da w tej organizacji, więc prędzej czy później dojdzie do eskalacji różnego rodzaju konfliktów, bo członkowie zespołu no nie są poinformowani o strategii zatrudniania danego człowieka na danym stanowisku, bo on tam jest po coś. Bardzo brzydko to brzmi, no ale niestety tak to wygląda. Natomiast jeśli nieopatrznie znajdzie się osoba, która w kamuflażu pod wpływem bardzo dobrego PR-u, efektu pierwszego wrażenia zrobiła wielkie wow.
A one mają urok osobisty.
Bardzo, bardzo. Ponieważ nauczyły się przez całe życie grać jakąś rolę. Tego wspaniałego, doniosłego, wyjątkowego, szanowanego, o świetnej inteligencji, o wspaniałych wynikach. To jest ciężka robota, którą musieli wykonać, ale nie wykonywali jej w momencie, gdy przyszli do tej organizacji, tylko wykonywali od maluśkiego.
Mówią o sobie, że są pomocni, że są wrażliwi, że są empatyczni, a my wierzymy w słowa.
Tak, dokładnie tak, my wierzymy w słowa. Jak nam powiedzą, że jesteśmy ładni, to raczej uwierzymy. Jak nam powiedzą, że brzydcy, to też uwierzymy. Więc wierzymy słowom, wierzymy słowom. Niemniej jednak w przypadku realizacji konfliktów, czy w ogóle podchodzenia do konfliktu z takimi osobami, zadałaś Moniko pytanie, jak sobie radzić. No, drodzy Państwo, to zależy od relacji. Jeśli jest tak, że my mamy w sobie taki potencjał i rozpoznajemy daną osobę jako osobę, która jest konfliktogenna, no to w zależności od wartości danego zadania czy danego celu, który mamy do zrealizowania, ja mogę przyjąć 5 różnych strategii pracy z tym człowiekiem. Od unikania konfliktu, unikania kontaktu, unikania w ogóle jakiejkolwiek relacji, robienia po najniższej linii oporu, po próbę współpracy, bo to też nie jest tak, że do końca nie da się z nimi współpracować. W jakichś małych obszarach da się współpracować. Pytanie tylko, czy to jest uzasadnione, żeby wchodzić w relację z człowiekiem, który jest niszczący, konfliktogenny, podburzający, zakładający maski w zależności od tego, z kim rozmawia. Dzisiaj z tobą rozmawiam i pięknie się uśmiecham, ale wiesz, wyjdę tutaj, prawda, po naszej audycji.
Zrobimy burę.
I zrobimy tam parę telefonów, prawda? No jakby nie o to chodzi, że chcemy pracować z takimi ludźmi, bo my chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa w tej grupie, w której jesteśmy, a te jednostki tego bezpieczeństwa nie dość, że nie przynoszą, to jeszcze go odejmują. W związku z czym my wtedy się jakby opieramy na swoich własnych stanowiskach, odgradzamy się i szczerze powiedziawszy, to jest całkiem dobra strategia. Dlatego, że jeśli mamy osoby, które nas niszczą, to mamy dwa wyjścia. Albo się im poddać, albo słowo na S państwo sobie powiedzą jakie.
Zsunąć się z drogi. Ale to nie przez, to będzie na SZ, sorry.
No to jakieś na
to może jakieś
na
inne
S.
Słowo. No tak, nie zawsze się da.
Spokojnie odejść.
O, faktycznie. Ten spokój to jest podstawa.
Tak. Dlatego, że owszem, napięcia, sprzeczki, nieporozumienia, inne punkty widzenia to jest zupełnie coś innego niż eskalowanie takiego konfliktu dla idei konfliktu i bycia w ciągłej walce.
To brzmi bardzo idealistycznie, bo takie osoby potrafią wbić w poczucie winy, sprawić, że nie jesteśmy w stanie uciec, że jesteśmy już ugotowaną żabą, gotowaną powolutku, na miękko i właśnie już jesteśmy mięciutcy i ulegli. I to w nas wbito poczucie, że jesteśmy tymi złymi, tymi, którzy stwarzają konflikty. I tu cała rzesza cech może w projekcji nastąpić. I wiele osób w to wierzy i wierzy do końca życia.
I teraz, jeśli sobie weźmy pod uwagę na przykład jakiś poziom organizacyjny, nie uświadomimy, że jesteśmy w konflikcie. A żeby być w konflikcie, drodzy Państwo, to co najmniej jedna osoba musi być w konflikcie w tej parze relacyjnej, w której jesteśmy. Dla przykładu, jestem teraz tutaj z Moniką, robimy audycję na żywo i powiedzmy, Monika nie ma do mnie nic i mówię sobie, o, przyszła pani psycholog, będziemy o czymś rozmawiać, a ja jętrzę w sobie jakąś trudność, prawda? I Monika tego nie widzi jeszcze i myśli sobie, o, fajnie, może jeszcze z jeden temat zrealizujemy, nie? A ja sobie tam knuję już w sobie. I teraz tak, i czy można powiedzieć, że my jesteśmy w konflikcie? No, nikt tego nie widzi. Nikt nie widzi naszego konfliktu. Ja mam nadzieję, że się nie obrazisz, bo to tak sobie tutaj pozwalam ad personam, bo się trochę dzisiaj rozszalałyśmy w dowcipach, no ale no, tak wygląda rzeczywistość. Mhm. Podaję to jako przykład oczywiście. Więc nikt nie zobaczy że z zewnątrz, że jest jakiś konflikt. Ale konflikt już jest, bo on jest w moim przeżywaniu i w moim schemacie poznawczym jest coś, co mi nie odpowiada. Ja mam niezaspokojone swoje potrzeby. Ja się o nie bierno-agresywnie na początku będę upominała. Ja nie będę wprost agresywna, nie będę się kłócić. I mamy wtedy do czynienia z zjawiskiem konfliktu ukrytego. Czyli jedna ze stron jeszcze nie wie, że to się dzieje. Mhm. Dla przykładów takich codziennych, konflikt w małżeństwie, niby się nie kłócą, a potem się okazuje, że on odchodzi do tam, nie wiem, innego kraju, innego ludu, on chce mieć inne życie, albo nie wiem, coś jeszcze, albo ona, no już tam, żeby nie było, że stygmatyzujemy, tak? Że ktoś nagle rzuca wszystko w cholerę i wyjeżdża w Bieszczady, mówiąc kolokwialnie. Więc nie ma czegoś takiego. Konflikt, kiedy jest jawny, to już jest wtedy, kiedy już, że tak powiem, rzuciliśmy to mięso na pożarcie lwom i one się właśnie o nie tutaj upominają i one teraz o nie walczą. Ponieważ na samym początku tego konfliktu, tak jak mówię, będzie najpierw to, że przyzwalamy na pewne niezaspokojone potrzeby, chowamy je sobie głęboko do kieszonki i kolekcjonujemy takie medale. To jest medal za to, że zatrzymałam swoje emocje wtedy, kiedy nie zasunął tego krzesła. To jest mój medal za to, że wytrzymałam to napięcie, jak nie zdjął pająka. To jest za to czwarte niedomknięte drzwi tam w czymś. Piąte to jest, że się spóźnił. Szóste, że zapomniał, że mam imieniny. Siódme, jeszcze coś, prawda?
Nazbierało się,
nie? I potem, jak dochodzi do tego, że już nie tylko są te medale, ale te medale są już takie w dużym napięciu, w związku z czym dana osoba już nie może, już kipi, już po prostu jest jak podskakująca pokrywka na garnku z gotującą się wodą i żabą w środku i wybucha. A ty 20 lat temu to coś tam. Mówię oczywiście, przejaskrawiam, ale wtedy się zbierają takie rzeczy, o których ta druga strona mówi, ale w ogóle o co ci chodzi, człowieku? Ja nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. I ma prawo nie wiedzieć. Bo to nie ona zawiniła, tylko twój brak komunikacji sprawił, że ona nie miała zielonego pojęcia o tym, bo ona składała jakąś świecę w motocyklu w tym czasie, kiedy ty o tym do niej mówiłaś.
Mhm. Tylko właśnie psychologowi jest łatwo powiedzieć, tu jest wiązka B, to są takie cechy, a zwykły człowiek na co dzień nie ma takiej wiedzy psychologicznej i to najczęściej on jest oskarżany o te negatywne cechy.
Ale ma licencję na życie.
Ale ma